Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, to cykliczny podcast, w którym dzień dobry mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. My od kilku odcinków, po tym kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, staramy się pokazywać Rzeczpospolitą Multikulti bardzo szeroko, to znaczy sięgamy wszędzie tam, gdzie nasi obywatele dotarli. Czy zgodzisz się, że od tych paru tygodni taki mamy szeroki zakres tematyczny poszczególnych odcinków podcastu Babel, szczególnie z naciskiem oczywiście na Ukrainę?
Tak, drogi Pawle, podpisuję się pod tą opinią wszelkimi, wszystkimi kończynami.
O czym dzisiaj?
Więc słuchajcie, my generalnie ruszyliśmy tam, gdzie teraz toczą się walki. Byliśmy koło Charkowa, potem w Donbasie nad Morzem Azowskim, a teraz przez Zaporoże ruszymy do Chersonia. I pokażemy wam, że Cherson był oknem Polski na świat pod koniec XVIII wieku. Bo okno było nad Morzem Czarnym, a nie nad Morzem Bałtyckim. I oczywiście będzie pełen miks etniczny, bo to zawsze zapewniamy. I pojawią się też tam Polacy, oprócz Ukraińców, Żydów, Szwedów na przykład tym razem. Natomiast słuchajcie, przede wszystkim tu chodzi o to, że pokazujemy wam, że te tereny, które były z Unią Polsko-Litewską powiązane słabo, to nie oznacza, że tam nie ma związków polsko-ukraińskich, bo właśnie są takie okresy już później, kiedy się tam pojawiali.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny TOK FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Przygotowując się do tego podcastu, oczywiście usłyszałem taki życzliwy szept od jednego z moich przyjaciół, który powiedział, w sumie powinniście ludziom też wytłumaczyć, bo prezydent Putin cały czas coś mówi, to jest delikatnie eufemizm, ale o tej Noworosji, o co tu chodzi, tak? Więc zaczniemy od tego, bo oczywiście te tereny, przez które dzisiaj będziemy jechać, to są właśnie tereny Nowej Rosji. Jak wiecie, opcja jest taka, że były różne nowe, do dzisiaj jest Nowa Zelandia, prawda, Papua Nowa Gwinea, mamy Nowy Jork, który kiedyś był Nowym Amsterdamem, więc to wszystko był taki motyw, że Rosja, dokonując ekspansji, też się odwoływała do tej tradycji, że coś jest nowe i to jest ten nowy świat, tak? I w efekcie te tereny południowej Ukrainy zostały, na nich powstała właśnie na ich terenie gubernia noworosyjska. To były tereny, które zostały przez Rosję opanowane w wyniku podboju Hanatu Krymskiego, a także ziem, jak zobaczycie potem, które były częścią takim kondominium Hanatu Krymskiego i Osmanów, ale także ziem pogranicznych, takich właśnie należących też w jakimś stopniu do Rzeczpospolitej. No i oczywiście wiązało się to z likwidacją Hetmanatu i Ukrainy Słobodzkiej, a następnie Siczy Zaporowskiej, czyli tych wszystkich autonomicznych instytucji ważnych bardzo dla Ukraińców. Nie przypadkiem ta gubernia powstaje w 1764, istnieje do 1783 i potem istnieje jeszcze przez kilka lat 1796-1802. Więc można powiedzieć, nie jest to jakiś wielki okres historii. Te dwie daty, te pierwsze, 1764, to przypomnijmy, to jest data właśnie likwidacji Hetmanatu Ukraińskiego. A ta druga data to jest podbój Krymu przez Rosję. Więc to jest łącznie, jak widzicie, ja nie jestem najlepszy z matmy, dzisiaj są matury, ale chyba jakby były takie zadania, to każdy powiedział to będzie 6 plus 19, 20 kilka lat. Istniała ta mityczna Noworosja, do której się tak pan, w cudzysłowie, pan prezydent Putin odwołuje. I potem podzielono je na różne gubernie. Opowiadaliśmy wam o niektórych, tak? Na przykład ta Jekaterynosławska, czyli to jest dzisiejszy Dniepr, zwany też Katarynosławem, zmieniał różne, miał nazwy, był krótko się nazywał też Noworosyjskiem, tak? Króciutko. Mamy Chersońską, o której dzisiaj najwięcej opowiem. Mamy Taurycką, to jest związana z Krymem, też wam kiedyś opowiem. Ale o co chodzi? Stolice tej gubernii były w głąb Ukrainy, nad Dnieprem. To był Krzemieńczuk, a potem właśnie też ten Katarzynosław, czyli Dniepr dzisiejszy. Więc to jest coś takiego, że to jest pytanie wtedy, no jak prezydent Putin zaczyna bredzić, przepraszam, ale no inaczej tego nie da opowiedzieć coś o historii, o przeszłości, no to od razu zawsze można mu zadać pytanie, trzeba uważać, jak on definiuje tą Noworosję, tak? Bo to jest, można powiedzieć, takie pojęcie worek bez dna. Natomiast wizja jest taka, dlaczego to jest takie ważne, to jest ta wizja imperialna Rosji jako uniwersalnego imperium, które opanowuje wybrzeża Morza Czarnego, gdzie jest oczywiście to całe dziedzictwo grecko-rzymskie, a potem to już tylko Konstantynopol, który też powinien być w sumie rosyjski i się wychodzi na ciepłe morza. I nie chodzi o all inclusive rosyjskich turystów. No i oczywiście wtedy ten uniwersalizm polega na tym, że tam mamy, że to są te, no, te właśnie tereny stepowe, podbite i zasiedlamy ich najróżniejszymi ludami. No więc mamy, tutaj dam wam przykład tego myślenia. Pietrow, taki poeta niewybitny, ale uczeń Łomonosowa, który właśnie takie peany pisał pod koniec XVIII wieku, jak te tereny właśnie zostały opanowane, napisał do Katarzyny, carycy, i napisał też do jej kochanka, bardzo wpływowego, potężnego, prawda, Patiomkina. Który, słuchajcie, jakby podrapać i sprawdzić, panie Patiomkin, skąd pan pochodzi, on się dzisiaj w podcaście jeszcze pojawi, no to okazałoby się, że to jest rodzina spod Smoleńska. Jego przodkowie byli szlachtą w Wielkim Księstwie Litewskim w ramach Rzeczpospolitej. Tak? To można by powiedzieć, że Białorusi nie mają do niego pewne prawa autorskie. No więc Pietrow pisał tak: Mołdawianin, Ormianin, Hindus i Grek, czy czarny Etiopczyk, czyli tak naprawdę chodzi o Afrykanina. Pod jakimkolwiek niebem przyszedł na świat, Katarzyna jest matką ich wszystkich. No więc widzicie, ruski mir ma zasięg globalny. I następnie do Patiomkina. Obyś był znany jako przybrany ojciec plemion z całego świata. Rośliny z zagranicy poruszają się na północ. Przekształć te obce ludy w Rosjan. No więc to, żebyście, to takie memento dla was, tak? Żebyście mieli świadomość, że w swoich największych ambicjach ruski mir jest po prostu jak mir, jak kosmos. I no to ruszamy, słuchajcie, wsiadamy, jedziemy, tak? Byliśmy w Zaporożu, w poprzednim podcaście. Zaporoże, stolica Zaporoża, opowiadaliśmy wam o jego związkach z Gdańskiem i z protestantami niemieckimi. No to teraz odwiedzimy Melitopol. Słyszeliście o tym mieście, bo burmistrz, przypominam wam, był, Rosjanie go aresztowali, był źle traktowany, normalnie to, co mu robili, to spełnia kryteria według konwencji najróżniejszych praw człowieka, tortur. Potem go uwolnili, bo jakaś wymiana jeńców, tak? Melitopol jest, no, takim średnim miastem, no, około przed wojną gdzieś 150 tysięcy ludzi, drugie miasto, tak? W obwodzie zaporowskim, po samym Zaporożu. Ale już widzicie w nazwie, mówiliśmy wam tyle razy, Pol, jak Tarnopol, Terespol, albo w Turcji Stambuł, czyli Pol jak miasto. To jest ten grecki element. A Melito, słuchajcie, to znaczy miodowe. To jest, no, miasto się nazywa miodowe miasto, po grecku. Czyli znowu widzimy ten element grecki. Kiedyś nazywało się, jar, kojarzymy słowo, jest też w języku polskim, oryginalnie z języków turkijskich, no i mam do tego kizil, czyli czerwony po turecku, czyli właśnie, jak widzimy, tradycja turecka i grecka. I kto się tam urodził, moi drodzy? Dlaczego zatrzymamy się w Melitopolu? No więc w Melitopolu urodził się Dmytro Doncow, który, no, jest od, u nas jest w Polsce na tej zasadzie zdemonizowany, że widzimy go, szczególnie te środowiska, prawda, polskie nacjonalistyczne, o, to jest ten enfant terrible, straszny ideolog OUN-u. No problem jest taki, że jak zaraz zobaczycie, to on dostał obywatelstwo polskie, mieszkał wiele lat w Polsce i był wspierany przez polski wywiad jako konkurencja dla OUN-u. No tak to bywa w życiu, ale kto się, jakby ktoś odpowiedział, kto się takimi duperelami przejmuje? Więc słuchajcie, przeszedł bardzo ciekawą ewolucję polityczną, bo zaczynał jako zdeklarowany socjaldemokrata, a stopniowo przesunął się na pozycję nacjonalistyczną i został ideologiem takiego ukraińskiego, tak zwanego integralnego nacjonalizmu. I bezdyskusyjnie dla niego wrogiem numer jeden, którego można powiedzieć najdelikatniej, to jest użyte określenie, że nienawidził do szpiku kości, to byli Rosjanie. Uważał, że Rosjanie są zagrożeniem dla odrębności ukraińskiej tożsamości narodowej, ukraińskiego narodu, bo będą chcieli zdominować, zasymilować. Sam urodził się w rodzinie, gdzie mówiło się przede wszystkim po rosyjsku, tak? To był jego jakby ojczysty język, stopniowo się nauczył ukraińskiego, a także po niemiecku. Oczywiście czytano ukraińskie książki, one były tam w bibliotece, chodzono do teatru ukraińskiego, jak przyjechał taki tak do Melitopola z występami objazdowymi. Ojciec pochodził w ogóle z Ukrainy Słobodzkiej, z wioski, która była, prawda, tuż przy granicy rosyjsko-ukraińskiej, po stronie rosyjskiej, tak? Został nawet wybrany na burmistrza Melitopola, ale niestety przed objęciem obowiązków zmarł. To był, Dmytro miał takie trudne dzieciństwo, bo też matka, tak, umarła wkrótce potem i matka, skąd ten niemiecki się spytacie? No matka też jej się tak w życiu ułożyła, że była adoptowana przez rodzinę niemieckiego kolonisty. I to był jej ojczym, tak? A jak usiadła z synkiem i opowiadała historię rodziny, to się okazało, że tam jest jeszcze jakiś pradziadek Włoch. Więc jak widzicie, mamy integralnego ukraińskiego nacjonalistę, dla którego tym ojczystym językiem jest rosyjski. W domu się mówi też bardzo dobrze po niemiecku i czyta, bo mamy wychowali Niemcy. Tam gdzieś jeszcze jakiś Włoch w tle, a on sam jak powiedział, że Ukraińca zrobiła ze mnie kto? Szewczenko, Gogol. Lektury, książki, tak? Spowodowały, że stałem się Ukraińcem. Największym wrogiem Rosja i Polska jako wzór. Pamiętajcie, Polska jako wzór. W efekcie on ucieka z Rosji do Austro-Węgier i osiedla się we Lwowie. I mieszka tam między 1908 i 18 z przerwami, bo jest w ruchu, Berlin, Wiedeń i tak dalej. I następnie w okresie istnienia państwa ukraińskiego 1917-21 przez kilka miesięcy kierował służbami informacyjnymi tego państwa. Był też dyplomatą. Był zwolennikiem sojuszu Piłsudski-Petlura i współpracy polsko-ukraińskiej. W efekcie w 22 roku trafia do nas, dostaje obywatelstwo. Potem, jak wam zaraz o tym opowiem, i też w bardzo ciekawych okolicznościach, redaguje kilka pism ważnych bardzo dla Ukraińców. Będzie mieszkał od 1922 do 1939 roku i wiemy, że no miał kontakty bardzo intensywne z polskim wywiadem, który myślał w kategoriach, jeśli dojdzie do wojny polsko-rosyjskiej, to trzeba zagrać kartą ukraińską i powrócić do idei sojuszu Piłsudski-Petlura i mieć takich ludzi jak Tonców, żeby właśnie budować ukraińskie na przykład siły zbrojne, państwowość na terenach sowieckiej Ukrainy, kiedy udałoby się te, prawda, tereny wyzwolić spod panowania sowieckiego. Jak wybuchła II wojna światowa, na krótko go osadzono w obozie w Berezie Kartuskiej, ale następnie trafił do Rumunii i tam Jerzy Giedroyć załatwił mu polskie obywatelstwo i potem oni ze sobą korespondowali, co będzie wykorzystywane przez najróżniejsze środowiska polskie nacjonalistyczne, żebyście byli świadomi przeciwko Giedroyciowi, że utrzymywał kontakt. Oczywiście potem Tonców trafił do Kanady. Ma oczywiście, żeby było jasne, to nie jest postać, którą można pochwalać, bo podziwiać, bo żeby było jasne, no był nacjonalistą i to takim też oprócz nienawiści do Rosjan, to bez dyskusji nie znajdziemy wątki antysemickie. Nie takie na przykład jak Kudmowskiego, ale spokojnie znajdziemy, tak? I umarł w 73 roku w Kanadzie. Czyli jak widzicie, z Melitopola do Kanady przez Polskę. I to dlatego chciałem się na chwilę zatrzymać w Melitopolu, ale jedziemy na Chersońszczyznę, do kolejnego obwodu. To jest ten obwód, który też, prawda, był częścią tej guberni chersońskiej. Nazwa całej guberni, która istniała przez, prawda, sto kilkanaście miast, obejmowała też Mikołajów i obwód mikołajowski, też o nim słyszycie teraz, też odeskiego dzisiejszego obwodu, w tym sama Odessa była w guberni chersońskiej. Co ciekawe, jak zobaczycie, zrobimy całą audycję, podcast o Odeście, no, wspaniałe miasto i na pewno no, było znacznie większe od Chersonia, no, ale to w Chersoniu była stolica. Tereny kiedyś zamieszkane głównie przez koczowników Tatarów, Nogajów, na północy też Kozacy. My oczywiście, my w sensie Wielkie Księstwo Litewskie, potem Rzeczpospolita, no mieliśmy aspiracje, twierdziliśmy, że jesteśmy aż do Morza Czarnego. Próbowaliśmy tam, że te aspiracje czasami przekuć na rzeczywistość, na przykład się pojawiali od nas jacyś ludzie nad Morzem Czarnym, ale no to było tak trochę jak te rywalizacje Francuzów i Anglików o panowanie nad Kanadą, tak? Turcy byli mocniejsi jednak z Tatarami na tych terenach, więc to tereny Hanatu Krymskiego, Chersońszczyzna. Potem ta właśnie mamy tą gubernię chersońską. Pamiętajcie o tym, że część chersońskiej guberni i zaporowskiej plus Krym wchodziła w skład jeszcze innej guberni, bardzo ważnej, którą odwiedzimy jej największą część, czyli Krym, bo odwiedzimy też Krym, bo my jesteśmy radykalnymi zwolennikami integralności terytorialnej Ukrainy. Nie mamy jakiejkolwiek, nawet nie radykalnymi, tylko bardzo pryncypialnymi. To są kwestie podstawowe. Więc istniała też gubernia taurycka, dzisiejsza część obwodu chersońskiego, zaporowskiego i sam Krym. I to są te tereny Hanatu Krymskiego. Więc pamiętajcie, ta kwestia Krymu to nie sam półwysep, bo kwestia praw do dziedzictwa Hanatu Krymskiego to także znaczna kwestia praw do znacznej części, takich w tych sporach historycznych, znacznej części południowej Ukrainy. Skąd jest ta nazwa tauryska i tauryda, nazwa Krymu? No więc nazwa jest od ludu irańskiego, właśnie Taurów, którzy mieszkali na Krymie i Rosja zrobiła coś takiego, że nawiązała do starożytnej nazwy. To samo jest z Chersoniem, bo na Krymie był starożytne miasto Chersonez. Natomiast Chersoń oczywiście nie jest na Krymie i Katarzyna II zadecydowała, bierzemy tą nazwę i zakładamy twierdzę i ośrodek też, prawda, stoczniowy, marynarki wojennej, floty czarnomorskiej właśnie na brzegu Dniepru. I tak zaczął się Cherson, czyli koniec XVIII wieku, ale mamy ten motyw, prawda, w związku z bardzo wyraźny z Krymem i z dziedzictwem zarówno tym irańskim, pamiętacie o naszych przodkach, już mówiliśmy nieraz, Sarmaci, jeszcze wcześniej Scytowie i tutaj też właśnie lud Taurów irański. Natomiast związki wtedy były też, i to jest bardzo ciekawe zjawisko, z Polską. I tutaj szczególnie istotna jest rola Antoniego Protazego Potockiego, który był wojewodą kijowskim przez kilka lat, był starostą guzowskim, no i można go nazwać starostą winnickim, Winnica, Ukraina, i można go nazwać jednym z pionierów polskiego kapitalizmu, jednym z naprawdę ważnych, właśnie w epoce Stanisława Augusta Poniatowskiego. Pamiętacie ze szkoły, jak się uczyliśmy o tych różnych manufakturach i tak dalej. No więc on zakłada kantory bankowe i handlowe, między innymi w Warszawie, koło Berdyczowa i w tym koło Berdyczowa jest Machnówka i tam jest szereg manufaktur, buduje sukienice, pończochy, powozy, meble, fajans, to wszystko jest tam produkowane. Zaprasza rzemieślników zagranicznych i z Europy Zachodniej i z Imperium Osmańskiego. Powstaje tam drukarnia, apteka, dobry, duży browar. Więc to wszystko mamy takie no centrum, można powiedzieć, Potocki założycielem ukraińskiego Hongkongu, oczywiście z przymrużeniem oka. A następnie taki kantor też powstaje w Chersonie, bo Cherson jest rzut beretem, więc stwierdził, słuchajcie, trzeba coś zrobić i wykorzystać to położenie do rozwoju handlu rzekami i następnie morzem, okrętem. Więc był jednym z kluczowych twórców kompanii handlu czarnomorskiego. Sam został potem kierownikiem tej kompanii. Ono, ta kompania powstała w 1783 roku.
A to nie on ją założył, tak? Bo to by, gdyby to on ją założył, to by naturalne było, że zostanie kierownikiem.
Tak, na pewnym etapie po prostu zdominował pozostałych członków Rady Zarządzającej. I otworzył dom handlowy właśnie w Chersoniu. No i oczywiście własnymi statkami, barkami pan Protazy Potocki zaczął transportować towary produkowane w tych swoich manufakturach a także produkty rolnicze przecież, a tak samo mamy przecież mięso, tak? I to wszystko transport statkami właśnie, a następnie do Chersonia i stamtąd przez morze. Założył, zakupił część Jampola, miasta nad Dniestrem i tam urządził port, magazyn, taki port śródlądowej żeglugi, tak? Więc mamy postać naprawdę bardzo dynamiczną, spektakularną. Jego współpracownikiem bardzo bliskim był Michał Osowski, pochodzący z Pomorza Gdańskiego, mieszczanin. Więc jak widzicie, mamy taki motyw, że między Morzem Czarnym, między Morzem Bałtyckim. I on był, można powiedzieć, takim głównym agentem banku Piotra Potockiego. I jak się nazywały statki? Święty Michał, na część oczywiście świętego Michała Archanioła, patrona Rusi. Tak, i patrona Kijowa. Następnie Polska, Ukraina, Pondole, Jampol, Święty Prot. No chyba wypada, żeby Protocki miał też swój okręt, tak? Jeśli ktoś miałby wątpliwości, proszę składać, tam jest księga skargi za żalem, tam się proszę wpisać. Więc o co chodzi? Dlaczego to jest takie ważne? Moi drodzy, to jest pierwsza polska w historii regularna flota handlowa. To, co się stało. Założyliśmy kompanię, to coś było w XVII wieku czymś normalnym w Europie Zachodniej, no to u nas to powstaje wtedy dopiero. To jest pierwsza taka kompania, więc to jest bardzo ważne. I statki pływają dokąd, moi drodzy? Do Marsylii, do Barcelony, ale też na przykład na Ocean Atlantycki i do Egiptu, tak? Pływają, bo ma zgodę, bo Turcja przegrała wojnę, więc Rosjanie mają prawo przepływać przez cieśniny. No więc było tak, że pływał pod polską banderą z białym orłem na czerwonym polu. Natomiast podczas przejścia przez cieśniny wciągano na maszt taką specjalną banderę rosyjską z krzyżem niebieskim świętego Andrzeja, ale był dodany w lewym górnym rogu polski orzeł. To właśnie, żeby przepłynąć cieśniny w Stambule. No niestety wiadomo, że drugi rozbiór doprowadził do tego, że ta prężnie rozwijająca się inicjatywa, przedsięwzięcie biznesowe zakończyło się bankructwem. Ale 10 lat ciekawego naprawdę z punktu widzenia, tak można powiedzieć, jak był wilk z Wall Street, to może wilk z Chersonia, po prostu nasz Prot Potocki.
I na pewno musimy powiedzieć, że to, o czym mówisz, jak rozumiem, to jest po prostu kompania handlowa wzorem takich, nie wiem, brytyjskich, holenderskich i tak dalej, i tak dalej, tylko na skalę tego Morza Czarnego, Morza Śródziemnego.
Na mniejszą skalę, tak, ale to bardzo podobny, tak, bardzo podobny mechanizm. I następnie co? Kogo jeszcze spotkamy koło Chersonia? No spotkamy teraz, słuchajcie, to ja naprawdę tego nie wymyślam. Ja sam czasami przyznaję się bez bicia, że siedzę, czytam i pod nosem mówię niecenzuralne słowa, ale w sensie pozytywnym, bo to jest mój, w ten sposób wyrażam moje zaskoczenie. Ja się naprawdę cały czas uczę, więc teraz będzie niezwykle barwna biografia. Opowiemy, słuchajcie, o panu Karl von Nassau-Siegen, który dostał tę ziemię koło Chersonia właśnie patjomkina. I jego biografię możecie przeczytać, znajdziecie w internecie. Napisał ją Lucjan Rydel. Ten Lucjan Rydel z Wesela, jego wesele jest w Weselu Wyspiańskiego. I teraz słuchajcie, co pisał o nim ambasador Francji, o Karolu. Wiecznie potrzebował pieniędzy, będąc niezmiernie rozrzutnym, nie umiejąc oszczędzać. 3 razy zrujnował się doszczętnie. Ale szczęście i odwaga po 3-kroć wróciły mu stracony majątek. Chłodny na pozór ten człowiek zapalał się w najmniejsze słowo. Namiętnie lubił kobiety, grę, zbytek i wszelkie przyjemności stolicy. Chodzi o Paryż. A porzucał bez żalu wszystko na odgłos trąb wojennych. Pobyt w Paryżu milszym był niż gdziekolwiek. A przecie wyrywał się co chwila w najdalsze strony. Przebiegł 4 części świata gnany wewnętrznym jakimś niepokojem. Był zmysłowy i wybredny, a jednak z łatwością znosił dolegliwości wszelkiego klimatu, trudy wszelkiego rodzaju i brak wszelkich wygód. Gdzie tylko była zabawa lub walka, wszędzie spotkać go można było na pewno. Więc to, jak pamiętacie, często mamy taki wyświechtany frazes, postać nietuzinkowa w naszym podcaście, to kolejny, który dołącza do tej kategorii. Ponieważ pan Karol, słuchajcie, opłynął świat. I to było pierwsze opłynięcie świata przez Francuzów. On sam, jakbyśmy spojrzeli na jego, byśmy spotkali, no dobra, ten miks etniczny, o co tu chodzi? to kto to jest w ogóle? No to byśmy powiedzieli, że mają do niego prawo Niemcy, Francuzi i Holendrzy.
A Polacy?
A oprócz tego my. No brawo, właśnie. Panie Pawle. Brawo, bo polski szlachcic, żona Polka, jak zaraz zobaczycie, i związany bardzo z nami. Więc opływa świat w latach 60. XVIII wieku, to jest, dokonał tego Bougainville. Jest taka wyspa na przykład na Oceanie Spokojnym. I on jest, ta wyprawa płynie właśnie Tahiti, Samoa, Vanuatu, Salomona, Nowa Gwinea i tak dalej. No i tutaj powstała cała oczywiście legenda o jego niesamowitym romansie z władczynią Tahiti. No ale jeśli był zmysłowy i namiętnie lubił kobiety, no to pamiętajcie o tym, że możecie zobaczyć, Polinezyjki są naprawdę przepiękne. I ni mniej, ni więcej, co się jeszcze stało, to Rydel opisuje, zamarzył on o zdobyciu sobie udzielnego królestwa w Afryce. No jak człowiek opłynął świat, to horyzonty mu się poszerzają. Były holenderski rezydent w Gwinei, Bosman, a po nim kawaler Marsze, w opisach swoich cuda prawili o dzisiejszej krainie Widach, Dahomey, Benin. Takie państwo w Afryce, Zatoka Gwinejska. Z właściwą swemu wiekowi niedokładnością przekręcali, nie chodzi o ich wiek własny, tylko wiek XVIII, niedokładnością przekręcali oni nazwę tej ziemi, z Widach zrobiło się Judach, czyli Juda. I na tej podstawie twierdzili, że mieszkańcy tamtejsi mają w sobie domieszkę krwi żydowskiej. Dzięki czemu posiadają tutaj stereotypy, niezwykłą u ludów afrykańskich łatwość przyjmowania cywilizacji. Zdaje się, że również po izraelskich przodkach odziedziczyli wstręt do wojennych niebezpieczeństw. Tutaj bym odpowiedział, że oczywiście obecny Izrael no, nie zgodziłby się z tym stwierdzeniem, a no, można by zgodnie z sposobem myślenia Federacji Rosyjskiej powiedzieć, no przecież każdy Żyd to najgorszy antysemita i do tego neonazista, tak? No to przecież rodzi się z karabinem w dłoni. Tu oczywiście pamiętajcie, to sarkaz, nabijam się z wybitnego ministra spraw zagranicznych i historyka, pana Siergieja. No więc wystarczyło 5 tysięcy ludzi na podbicie kraju, tak pan Bosman obliczył. No i słuchajcie, to są, słuchajcie, my się śmiejemy, ale francuska Rada Ministrów normalnie usiadła. Z królem się odbyła rozmowa, Ludwikiem XVI, to ten, co potem stracił głowę, ale nie dla kobiet, jak Karol, tylko pod gilotyną, na gilotynie.
Na gilotynie.
No na gilotynie.
Proponuję. No na gilotynie. Ale jak stracił głowę, to stracił głowę, to bez znaczenia.
Tak, to już jest. Dla niego to było ganz egal, mówiąc z niemiecka, ale też trochę z francuska egalité. No więc rozpatruje ten pomysł całkiem poważnie Rada Ministrów. I było postanowienie, że dostanie pomoc. Król również powiedział, będzie armata, broń. Nawet podpisał akt urzędowy, którym uznano pana Nassau udzielnym księciem Judy. Oczywiście pod warunkiem zawarcia z Francją umów handlowych i wojennych. Czy miał powstać protektorat Karola, udzielnego księcia Judy, ale nic z tego nie wyszło. Więc przeprowadził się nasz niedoszły król Judy do Judeo-Polonii, czyli do naszej ojczyzny. I w 1779 zaprzyjaźnił się z królem Stanisławem Augustem i ożenił się z Karoliną Gostką, która się wcześniej rozwiodła z Januszem Sanguszką. I słuchajcie, no para młodych, piękny był ślub, wielki, żyła tym cała Warszawa, no oblubienicę prowadził do ołtarza sam monarcha. No sprawa jest poważna. I Adam Naruszewicz napisał, poeta, wówczas wiersz okolicznościowy z takim niezwykłym rymem. Paweł, jak chcesz, to my chyba też zostaniemy poetami. Honor, szacunek wszędzie dla Nassaua, żonę mu sama mogła dać Warszawa.
No to taki kielecki, a nie warszawski rym, no ale...
Tak, prawda? Ale piękny. Słuchajcie, zbudował pałac razem z Karolinką. Zbudował, zaprojektował to Szymon Cuch, czyli architekt bardzo w Warszawie dla naszego miasta zasłużony to może nie. I między innymi zbór protestancki, luterański. Od jego nazwiska właśnie Nassaua zaczęto nazywać ogrody poniżej pałacu dynasami. I resztki pałacu rozebrano ostatecznie, bo nie, to po Wiśle. Resztki pałacu rozebrano ostatecznie w 1935. Natomiast do dzisiaj, słuchajcie, sprawdziłem, to nie są żarty. Jest ulica Dynasy. Właśnie nazywająca, czyli Nassau, zrobiły się Dynasy. De Nassau. I mamy ulicę na Powiślu. To zostało po naszym Karolu. i Karolinie. Pięknie się dobrali. Król Karol, królowej Karolinie. W czerwcu 1784, dlaczego on się pojawia oprócz Hercogna? Rozpoczął, słuchajcie, podróż Dniestrem do Morza Czarnego. To samo, co nasz prot potocki. Biznes. Wykorzystajmy rzeki, te tereny zostały podbite przez Rosję, rozwijajmy biznes przez Morze Czarne. Badał spławność rzeki i zrobił mapy hydrograficzne.
Ale ale Dniepru czy Dniestru? Jak on chciał się...
Dniestru.
Aha, Dniestru
tak,
chciał.
Dniestrem akurat. Mhm. I słuchajcie, to są pierwsze tego typu mapy w historii Polski. Jakiejkolwiek rzeki. Karol. Dotarł do Stambułu, tam oczywiście wykorzystywał to, że Francja, to teraz to jest, pamiętajcie, świat się zmienia, wtedy Francja to była sztama z Turcją przeciwko Habsburgom na przykład, więc generalnie wykorzystywał te znajomości poprzez, wiadomo, o, przyjechał książę de Nassau, znasz Karola, więc paszo, to książę de Nassau, więc zawarł traktat handlowy z Turkami. Oczywiście taki specyficzny, że nigdy nie wszedł w życie, ale mógł wrócić do Polski. Proszę bardzo, jakie ja mam znajomości w Stambule. No więc wkrótce potem dostał polskie szlachectwo. I teraz słuchajcie, krótki opis. Wdział na się z wierzchu kontusz papuziego, czyli zielonego koloru, z wyłogami czarnymi. A pod spód żupan biały, do Bogu szablę polską przywiesił, żeby Polska, no spolonizowaliśmy go. Tak by się mogło wydawać, ale nie, moi drodzy. Ruszył do Rosji, gdzie zaprzyjaźnił się właśnie z Patiomkinem, brał udział w walkach z Turkami, bo został po prostu rosyjskim oficerem. Dowodził flotą rosyjskich galer, no i przyczynił się walnie do zwycięstwa pod Oczakowem. To twierdza ważna w obwodzie mikołajowskim. No ale wiadomo, że ojciec ma, zwycięstwo ma jednego ojca, a porażka wielu, tak? Czy na odwrót, jak to jest, Paweł, bo się pomyliłem.
No, porażka
ma wielu ojców. Nie żadnego ojca chyba, jest sierotą. A sukces ma wielu ojców. Dokładnie, Paweł, no znowu z tymi związkami rodzinnymi. No, ale generalnie, w wielkim skrócie, pokłócił się z Patiomkinem. Ale dlaczego, bo powiecie, Boże drogi, panie Balcer, co to ma do rzeczy a propos Polski? Słuchajcie, ma, ponieważ Muzeum Wojskowym w Petersburgu, ale to na razie trudno odwiedzić, z oczywistych przyczyn, i Z i Z musi nastąpić, operacja Z musi się zakończyć, więc January Suchodolski, polski malarz, naprawdę XIX-wieczny, bardzo ważny, batalistyczny, no, namalował sporo obrazów polskie, historyczne, różne bitwy i tak dalej. No, pochodził z Grodna w ogóle, ale namalował też właśnie szturm Oczakowa, zdobycie Oczakowa, było oblężenie i miasto wzięto po jakimś czasie szturmem, ale wcześniej musieli Rosjanie wygrać bitwę morską i tutaj walnie się przyczynił do tego sukcesu nie kto inny, ale nasz Karol. A oprócz tego Suchodolski, pamiętacie, opowiadaliśmy wam o Paskiewiczu, który stłumił powstanie listopadowe, potem walczył i z Turkami, z Persami, stłumił powstanie węgierskie, no to namalował też jego, prawda, taki cykl obrazów, tak? I dotyczących tych wojen, i samego Paskiewicza portret namalował. Tak więc Suchodolski, patrzcie, postać, znajdziecie bitwy, kluczowe bitwy oręża polskiego, jednocześnie no jest zamówienie rosyjskie, no to maluje się. Ale słuchajcie, żebyście nie uwierzyli, o Boże, ten Karol, po prostu drugi Nelson. Nie. Na szczęście, nasi świeccy przyjaciele, w drugiej bitwie pod Swensk, to jest dokładnie Swensk Sund, to jest bitwa, która się odbyła w 1790 roku. To jest największa bitwa jakakolwiek na Morzu Bałtyckim. 1790 rok, wojna rosyjsko-szwedzka i Szwedzi dokonują po prostu anihilacji floty rosyjskiej. To była taka bitwa, że wszyscy mówili, nie, panowie, do widzenia, zaraz was rozwalą, po prostu na strzępy was rozniosą Rosjanie. Nie wezmą tylko Finlandii, tylko jeszcze kawał Szwecji, natomiast tutaj Szwedzi odnoszą gigantyczny sukces. Stracili, słuchajcie, 6 okrętów, mieli chyba 600 zabitych. Po stronie rosyjskiej co najmniej kilkadziesiąt okrętów zniszczonych, 10 tysięcy zabitych jeńców. Więc tutaj miał Karol wielki problem, bo on dowodził tą samą bitwą. Więc wrócił do Petersburga. Oczywiście Katarzynka mu powiedziała, nie, ja wiem, że to nie takie proste, były wiatry różne i tak dalej. No ale tak się zakończyła jego kariera jako admirała Wielkiego we flocie rosyjskiej. No więc przeniósł się 4 mile od Kamieńca Podolskiego do wsi Tyna, no i tam mieszkał przez kilkanaście lat razem z żoną, tam umarł, został pochowany. Wzięli z żoną na wychowanie małą Greczynkę sobie, słuchajcie, to też znowu z, właśnie z Nadmorza Czarnego, Komonę. Tak to widzicie te związki naszej Rzeczpospolitej z Morzem Czarnym, gdzie pojawia się właśnie wątek grecki. A czy księcia de Nassau jakoś można powiązać z maturą, Pawle? Bo już było matematyczne.
Dobre.
Można, ponieważ występuje w Panu Tadeuszu jako książę de Nassów. I nasz wieszcz pisze tak: w libijskiej ziemi goszcząc, polował z królmi murzyńskimi i tam tygrysa z Pisą w ręcznym boju zabił. No, można by powiedzieć, chyba nie tygrysa. Ale reszta, dlaczego nie? Okej, więc został nam jeszcze sam Cherson, prawda? I obwód chersoński, bo sporo było o Karolu, było o Procie Potockim, więc kogo, bo tak się zastanawiam, kogo weźmiemy z Chersonia, żeby wam pokazać znowu tą multikulti twarz tego regionu z wątkami polskimi. No to stwierdziłem, no przecież wiadomo, że też muszą się pojawić miejscowi Żydzi, tak? W Chersoniu urodził się Moshe Sharet, który był premierem drugim Izraela i pierwszym ministrem spraw zagranicznych w historii niepodległego Izraela. I jest to bardzo ciekawa rodzina, ponieważ jego ojciec pochodził z Pińska, Białoruś, tak? Kojarzymy, Ryszard Kapuściński się na przykład urodził w Pińsku. Tam skończył Heder i generalnie rodzina. Te tereny Białorusi, Polesia, aż do Brześcia i tak dalej, to były stamtąd Żydzi, kiedyś zrobimy o tym podcast, zobaczycie, mieli olbrzymi wkład w rozwój żydowskiego nacjonalizmu, żydowskiej państwowości, kultury i tak dalej. I jego ojciec pojechał na parę lat do Palestyny, taki rodzaj częściowej alii ze względu na pogromy przeciwko Żydom w Rosji. Powrócił jednak na początku do Odessy, a potem do Chersonia trafił, tak? I żon, tak? I tam Moshe mieszkał przez 12 lat. I teraz może być, no dobra, no ale co w tym takiego ciekawego? Ale słuchajcie, jest w nim to na przykład ciekawego, że trafił śladami ojca do Imperium Osmańskiego i zaczął studiować w Stambule na Uniwersytecie Prawo, na Fakultecie Prawa. Tam poznał zresztą Ben-Guriona, kluczową postać w historii Izraela, pierwszego premiera. I jak zaczęła się pierwsza wojna światowa, to ze względu na to, że był już obywatelem Imperium Osmańskiego, Moshe został oficerem w tureckiej armii. I służył w Macedonii, mówił w wielu językach, więc też często był właśnie tłumaczem. I następnie trafił do Izraela, gdzie po stronie tureckiej, pamiętajcie, że to były państwa centralne, więc można było spotkać żołnierzy z armii niemieckiej i z armii austro-węgierski. I on oczywiście jako osoba znająca niemiecki, dla niego oczywiście językiem ojczystym był jidysz, więc nie było wielką sztuką, żeby mówić dobrze po niemiecku. Właśnie często służył jako tłumacz pomiędzy Turkami, miejscowymi Arabami i żołnierzami niemieckimi. Więc to jest historia Moshe z Chersonia. A w samym Chersoniu, to już skończymy, taka wisieńka na torcie, były piłkarz, nie będziemy zdradzać nazwiska, który kiedyś mówił, że nie o wisience, tylko o truskaweczce. To można też powiedzieć, że to będzie taka nasza truskaweczka, bo jak jeździmy po obwodzie chersońskim, to słuchajcie, kogo my tam spotkamy? No więc spotkamy, bo byliśmy już w tej Szwecji i u nas się wszystko ze wszystkim łączy, pamiętajcie. Więc jest szwedzka miejscowość Gammal Svenskby. Staroszwedzkie, tak to się nazywa, tak? Jeżeli to jest szwedzka wioska, która się tam właśnie znajduje. I naprawdę wejdźcie sobie w Google i poglądajcie, można się poczuć, kurczę, czy to Gotlandia, czy to Cherson. Skąd oni się tam wzięli?
No właśnie, skąd się wzięli?
Słuchajcie, no w ramach tego, że nie tylko Mołdawianin, czarny Etiopczyk, Ormianin, Hindus mógł trafić, tylko po prostu w pewnym momencie niestety Katarzyna stwierdziła, że Szwedzi mieszkający w Estonii, no to jest potencjał, przecież bitwa, tak, te wszystkie bitwy, potencjalna piąta kolumna, więc bierzemy ich, a przy okazji gospodarni, zaradni, znają się na tak zwanej agrykulturze, no to osiedlimy ich w na nowo opanowanych ziemiach Hersonszczyzny, gdzie jest znakomita ziemia, tak, czarnoziem. I tam trafili, wielu z nich niestety, żeby było jasne, straciło życie, tak? Bo zmuszono ich do marszu i tak dalej, no to było rodzaj deportacji. To, co zrobiła Katarzyna II. I trafili właśnie do Gammelsvenskby. I kto tam do nich dojechał? Bo można powiedzieć, Boże, ale jest, ma to jakiś związek z Polską? A no ma, moi drodzy. Jak będziecie jeździć tam po okolicy, kiedyś jak to się skończy, polecam, żeby pojechać, jak się skończy wojna, to w 1951 roku doszło do podpisania umowy między Związkiem Radzieckim i Polską. W efekcie doszło do korekty granicy. I w efekcie kawałek Polski trafił do Związku Radzieckiego i ludność miejscowa a kawałek Związku Radzieckiego trafił do Polski. To było niekorzystne dla Polski, bo tam ten kawałek, który my oddaliśmy, to były złoża węgla. I właśnie z tego kawałka, który należał do Polski, czyli to są te ziemie historyczne Rusi Czerwonej, Galicji i tak dalej, wzięto bojków, górali, którzy tak jak Szwedzi, byśmy powiedzieli, rybacy z nadmorza bałtyckiego trafili w stepie szerokim na ocean stepowy, no to górali bojków przesiedlono właśnie na Hersonszczyznę i zamieszkali obok Szwedów. I tak kończymy naszą opowieść, a w następnym podcaście, no co, jedziemy dalej, na zachód.
Jeśli ktoś chce do nas pisać, to zapraszamy na adres babelmałpa.fm. Proszę śmiało do nas pisać z pomysłami, komentarzami, opiniami. My słyszymy się jak zwykle za tydzień, czyli w piątek w godzinach popołudniowych. Kolejny świeży odcinek podcastu Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti. Do usłyszenia mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tok.fm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.